Drodzy Państwo, i rozpoczynamy nasze spotkanie z ekologiem. Witamy na antenie pana Ryszarda Kaczmarka, leśnika i pszczelarza. Witamy serdecznie. Halo.
Witam serdecznie, kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. I chcemy pomówić dzisiaj w naszym spotkaniu na temat Natura 2000. I prosimy, żeby nas też pan tutaj tak trochę oświecił, co takiego jest, z czym to się wiąże. Nieraz słyszymy gdzieś, szczególnie w kontekście takim trochę negatywnym, gdzieś jakaś budowa, ma iść droga i nie można, bo Natura 2000. Ale to przecież nie jest sedno sprawy tego całego programu. I prosimy właśnie o zarysowanie. Czym jest ten program, jak to nazwać, Natura 2000?
Tak, jeszcze raz witam serdecznie. No jest to temat rzeka i można o tym dużo mówić, ale ja się tutaj na tych zasadniczych celach i rzeczach skoncentruję. Zanim jednak temat ruszę, chciałem się podzielić takim fajnym wrażeniem. Przedwczoraj tutaj miałem spotkanie z grupą dzieci Młodzieżowego Domu Kultury, które są na półkoloniach w Trzciance, no i z Dolnowej Chochowszczyniami, które tam też prowadzą lekcje biologii. Bardzo zresztą ciekawe te panie, bo taka pani Gasia też uczy w szkole, zawsze prowadzi ten temat na prowach przyrody, zyskuje tam zawsze w czołówce, tutaj zajmuje miejsce, jeżeli chodzi o szkoły, z nagrodami, bo to Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ten program prowadzi. Także dzieci dostają cenne nagrody, między innymi tam rowerki dostały kiedyś, potem wycieczki takie do muzeum, do tych ciekawych przyrodniczych miejscowości. No i tutaj zawsze demonstruję i praktycznie, i teoretycznie, i rozmawiam z moimi dziećmi i tego, i muszę powiedzieć, że no, są niektóre na wysokim poziomie zresztą wyedukowane dzięki właśnie tym paniom, które przekazują tą wiedzę. Na przykład taki tutaj naśladowałem głosy niektórych ptaków, zwierząt praktycznie, bo też tutaj biorę udział w Goraju, w tym Festiwalu Muzyki Łowieckiej. No i taki, i w tym momencie naśladowałem głosy sowy. No i pytam się, jakie jest największa sowa w kraju, nie? Ja zapomniałem, po prostu akurat w tym momencie mi wyleciało z głowy i taki chłopczyk, nie wiem, 9-letni kosma, mówi puchacz. Ale to właśnie świadczy o tym, że te dzieci interesują się, i potem rozpoznawaliśmy gatunki różnych tutaj krzewów, drzew leśnych, nie tylko. Także ten temat muszę powiedzieć, że no, bardzo ciekawy. Ja teraz wrócę do tego tematu już konkretnego, jeżeli chodzi o obszar Natura 2000, bo mamy, widzimy często otablicowane miejsca, obszar Natura 2000, skąd się to wzięło, jak ten temat jest w kraju postrzegany.
Ja też tak spytam właśnie, bo przy okazji, bo nieraz to taki ma się wrażenie, konflikt między, że to jest obszar, gdzie jest trudno żyć, mieszkać osobom, które tam mieszkają na tym terenie. Czy tak musi być? To też tam gdzieś przy okazji może o tym też wspomnijmy, dobrze?
Tak, tak, tak. O tym też powiem, tak. Bo generalnie możemy się spotkać z dwoma określeniami. Obszar Natura 2000 i sieć Natura 2000. Obszar Natura 2000 to jest właśnie nowa forma ochrony przyrody. Obok takich istniejących jak Park Narodowy czy Rezerwat Przyrody Lubinny. Wprowadzona została do polskiego prawa dotyczącego ochrony przyrody już w 2004 roku. Za obszary te Natura 2000 uznaje się właściwie najistotniejsze tereny dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin lub zwierząt, charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, które mają znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy, czyli tak zwanej różnorodności biologicznej. Bardzo istotnym elementem tego nowego systemu ochrony przyrody jest monitoring stanu siedlisk przyrodniczych, no i siedlisk gatunków roślin, zwierząt i ich populacji. Sieć Natura 2000 natomiast to jest system, który łączy dwa odrębne systemy obszarów chronionych, wyznaczonych na podstawie prawa Unii Europejskiej. Ta sieć Natura 2000 ma bowiem odmienne cele i funkcje. I jednym z tych podsystemów sieci Natura 2000 obejmujące ważne dla ochrony dzikich ptaków. To jest takie formalne nazywane, one są obszarami specjalnej ochrony. W skrócie specjalnej ochrony ptaków. W skrócie to się zapisuje OSO, a potocznie się nazywają obszarami ptasimi. Drugi tworzą natomiast obszary wyznaczone dla ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony określonych gatunków roślin, zwierząt innych niż ptaki. One normalnie się nazywają obszarami ochrony siedlisk, czyli SOO. Potocznie się nazywają obszarami siedliskowymi. Ochrona ptaków ma jednak specjalny status w ramach sieci tej Natura 2000. I warto właśnie wiedzieć coś więcej na temat tej sieci, ponieważ będzie ona w przyszłości pokrywała znaczną część Unii Europejskiej. Jak duża część powierzchni danego kraju łączona jest do tej sieci Natura 2000, to zależy od stanu zachowania przyrody w tych krajach oraz od jej stopnia unikatowości. Na przykład w Hiszpanii jest około 25%, w naszym kraju jest to około 20% powierzchni kraju. Ale po co nam jeszcze jedna forma ochrony przyrody? Oprócz tych, co mówiłem, parki narodowe, których jest chyba 23, a do 24 już teraz straciłem wątek, lub tych rezerwat przyrody. Czy na tym zyskamy, czy stracimy? Podstawowym celem wprowadzania tej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymywanie wymierania gatunków zwierząt i roślin na obszarze Unii Europejskiej. Z aktualnych tych badań, jakie przeprowadzono przez amerykańskich czy europejskich naukowców, wynika, że obecnie mamy w świecie szósty w historii Ziemi bardzo intensywny okres wymierania gatunków. Wręcz porównywalny jest do wymierania dinozaurów, czego dowodem jest fakt, że tempo zanikania gatunków jest ogromne. Znacznie w tej historii Ziemi to przekracza tam wiele dziesiątek razy. Także jeżeli nic się nie zrobi, by wyhamować ten proces, to w okresie tych najbliższych 30 lat w Europie wygnie duża część gatunków ptaków. A jeżeli zginą ptaki, to także wyginą inne gatunki zwierząt, roślin, bo to jest wszystko ściśle powiązane ze sobą. Najpoważniejszą przyczyną wymierania gatunków, właściwie bym powiedział, to jest zawłaszczenie ich przestrzeni życiowej, czy przekształcanie ich siedlisk naturalnych. Nawet jeżeli chodzi o dropia, który był w naszym kraju, ostatnio tam te stanowiska to gdzieś koło Szczecina w Pyrzycach się mieściły. Potem w Siemienicach była zamknięta wolierowa hodowla i tam jakiś zły człowiek, tam było 17 ostatnich osobników, zostały zamordowane wręcz. Poza tym na przykład te nadgórzca, bo gatunki synantropijne, czyli te, które przystosowują do cywilizacyjnych zmian, one sobie doskonale radzą. Tutaj mamy przykład w mieście czy w terenach zamieszkałych, jak kawki, sroki, szpaki i inne gatunki z tych krukowatych doskonale sobie radzą. Natomiast te właśnie, które nie zaadoptowały się do zmienionych warunków, jak na przykład głuszec, praktycznie w naszym kraju jest tylko w nielicznych stanowiskach na wolności lub w hodowli wolierowej. Ja dwa lata temu mieliśmy z mojego roku leśników, mieliśmy oczywiście emerytów leśników, mieliśmy zjazd nadleśnictwa Wisła i tam żeśmy obserwowali właśnie, tam zastępca nadleśniczego, pan Zenon Żońca prowadzi tą hodowlę wolierową. I spośród tych wypuszczonych około 500 osobników przetrwało zaledwie 10%, 50, które przetrwały te, tych naturalnych warunków. Jest cały szereg tam tych przeciw... tych wrogich, bym powiedział, do tego gatunku, bo jaja były wybierane między innymi przez dziki, przez kruki, przez lisy, także jest to temat bardzo, bardzo, bardzo ważny. Poza tym, jeżeli chodzi o, co mówię, o zawłaszczeniu przestrzeni życiowej, to między innymi przekształcanie naturalnych środowisk. Jeżeli człowiek zawłaszcza te tereny, które były, gdzie te gatunki występowały, na przykład osuszenie bagien czy mokradeł, czy zmienienie ich w łąki, czy wycinanie naturalnych, wielogatunkowych lasów i przekształcanie ich w grunty orne, były też na przestrzeni dziejów bardzo, bardzo szkodliwe. Odprowadzenie tak samo do środowiska ścieków i innych tych niekorzystnych stanowią też duże zagrożenie. Warto sobie teraz uświadomić, jak ważne dla nas samych jest powstrzymanie zanikania tych gatunków. Argumenty takie to przede wszystkim to produkowane są przecież tysiące lekarstw, których składniki pochodzą właśnie z dziko żyjących gatunków roślin. No nie będę tutaj się rozwodzić na tym, bo nie ma czasu. Poza tym ubogie w gatunki środowisko gorzej znosi nagłe zmiany klimatu. Teraz dla jednych ludzi ocalenie istnienia gatunków to jest kwestia etyki. Tutaj bym przytoczył właśnie nawet słowa naszego papieża świętego Jana Pawła II, który do wszystkich ludzi dobrej woli powiedział w ten sposób. Ja tu zacytuję, bo mam akurat przed sobą ten cytat. I tak stwierdził. Słusznie pisali, że każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój wymiar moralny. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięczności i szacunku. Z drugiej strony świadomość, że dar ten przeznaczony jest dla wszystkich ludzi, stanowi dobro wspólne, rodzi równie właściwe zobowiązanie względem drugiego człowieka. Trzeba zatem uświadomić sobie, że istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku naturalnemu, obciążający nasze sumienia, rodzący poważną odpowiedzialność przed Bogiem Stwórcą. A więc jest to kwestia naszego sumienia, naszej odpowiedzialności moralnej. Za te grzechy nikt nie powinien nam wybaczać, jeżeli robimy to świadomie. Czy te istniejące parki narodowe i rezerwaty nie są wystarczające? No uważam, że niestety ten obecny system ochrony przyrody nie jest w stanie powstrzymać zanikania zagrożonych gatunków czy ekosystemów w Europie. Przede wszystkim dlatego, że dotychczasowe formy przyrody są zbyt małe i nie obejmują wielu miejsc występowania gatunków zagrożonych. Dlatego, że ich funkcjonowanie nie spisa stały monitoring występowania rzadkich i zagrożonych gatunków siedlisk. Bo teraz wielu ludzi pasjonuje się właśnie monitorowaniem. No, obserwują, podglądają, jeżdżą, filmują. Jest to bardzo cenna sprawa, dlatego że właśnie przez ten monitoring dużo więcej wiem. Dlatego jeżeli teraz chodzi o czy potrzeba jest wspólnych działań w skali Europy na ten temat. Nie da się bowiem skutecznie chronić w Polsce na przykład rybołowa, który spędza zimę nad Morzem Śródziemnym, między innymi w Grecji, jeśli się go nie chroni tam, gdzie on odlatuje. Bo rybołów tutaj w naszym kraju przylatuje w końcu marca, odlatuje gdzieś w sierpniu. I muszę powiedzieć, że jest to już gatunek skrajnie zagrożony wygnięciem. Ja jeszcze pamiętam, to było 20 lat temu na studiach podyplomowych, profesor Mizera mówił, że jest w kraju około 72 par, a w tej chwili, w ubiegłym roku właśnie był, bo to jest towarzystwo, właściwie to jest poza taka organizacja pozarządowa, Komitet Ochrony Orłów, i właśnie profesor Tadeusz Mizera się pasjonuje ornitologią i właśnie powiedział, że między innymi czynnikiem, który powoduje zanikanie gatunku, między innymi przez ingerencję, niewłaściwą ingerencję człowieka i wręcz niewłaściwe podejście do tego zagadnienia. Po zachodniej stronie Odry, w Niemczech na przykład, jest ich tam ponad 100 par, natomiast w naszym kraju zaledwie jest ich 20 par. Skrajnie zagrożony. Wyłącznie rybami. I dlatego tutaj niektórzy stawowi wręcz tępią ten gatunek. Nie powiem jakimi metodami, bo nie chcę tutaj nikogo powiedzmy szczypać, ale jest to ze wszechmiar niewłaściwe.
Przepraszam pana najmocniej, wejdę w słowo. Halo? Panie Ryszardzie, mam pytanie takie, bo o ile tutaj się zgodzimy, że nieszanowanie przyrody jest grzechem i to jest jasna sprawa, myślę, powinno być to dla nas jasne. Natomiast pytam, czy obszar Natura 2000, czy sieć Natura 2000, czy to oznacza zaniechanie na tym terenie, który ten obszar obejmuje, zaniechanie wszelkich form działalności człowieka, nie mówię o działalnościach szkodliwych, ale takich, które były tam prowadzone od lat, no typu działalność rolnicza czy jakaś hodowlana. Czy to oznacza zaniechanie też tych form działalności na tych terenach?
Więc tak, może jeszcze zanim do tego wrócę, powiem tak. Czy to jest szansa, czy zagrożenie dla rozwoju lokalnego? Z całą pewnością obszar Natura 2000 w danej okolicy może być szansą na dodatkowy dochód i stworzenie nowych miejsc pracy nawet dla społeczności lokalnej, ponieważ jest możliwość promowania regionu, produktów i usług tych regionalnych, poza tym możliwość rozwoju turystyki przyrodniczej. Przekłada się potem to na popyt na kwatery, na przykład agroturystyczne, czy pożyczanie sprzętu turystycznego, jakieś tam usługi przewodnickie, produkty rolnictwa ekologicznego, czy jakieś pamiątki. Także jest generalnie ożywienie gospodarki w danym regionie. Rolnicy mają też szansę skorzystania z programów rolno-środowiskowych, z dodatkowych premii z tej racji. Nie? Także uważam, że jest w danym terenie, gdzie jest obszar chroniony, dla polskich i zagranicznych turystów jest to wyjątkowy skarb. I poza tym mieszkańcy danego regionu mogą być dumni, że właśnie w miejscu ich zamieszania są takie miejsca, gdzie mogą właśnie ten temat pokazywać, preferować. I teraz tak, w programach nastawionych głównie na ochronę walorów przyrodniczych oczekuje się od rolników, aby podejmowali takie działania, które nie będą sprzeczne z naszym tym programem w ogóle ochroniarskim. Więc przede wszystkim należałoby zrezygnować rezygnować, ograniczać do niezbędnego minimum środków ochrony roślin. Tutaj też na wielu obszarach, gdzie występują rzadkie gatunki, jak tutaj na przykład w Dolinie Noteci Kulik Wielki, opóźnia się na przykład wykaszanie do końca lipca tych łąk czy pasisk. Także jeden raz w roku lub co dwa lata. Koszenie po prostu do minimum, aby nie degradować, aby nie uszczuplać tego naturalnego środowiska. No to jest też na tym ograniczenia intensywności nawożenia nawozami sztucznymi. To też są właśnie ważne rzeczy, które należy realizować. Teraz wracając jeszcze do tego tematu, co powinniśmy właściwie robić, żeby unikać tych błędów, aby nie w samemu sobie nie szkodzić.
Tak, prosimy to, może jeszcze tak króciutko, ponieważ chcemy dać jeszcze ten
niewłaściwa lokalizacja telefon. Inwestycji. To jest
halo?
Bardzo ważne.
Panie Ryszardzie? Mam taką prośbę, żeby tak jeszcze króciutko spuentować, ponieważ jeszcze mamy mało czasu już, a jeszcze telefony od słuchaczy chcemy odebrać, dobrze?
Jeszcze może jedno słowo na temat właściwej lokalizacji inwestycji, bo to ma bardzo ważne znaczenie, jeżeli chodzi na przykład o wiatraki, ta energia wiatrowa. Efektem, jeżeli niewłaściwie się zlokalizuje, to może być przyczyną zginięcia wielu tysięcy ptaków, które przez śmigła zabijają, jeżeli są zlokalizowane na przelocie ptaków, które wędrują do miejsc letniego spoczynku, zimowego. Poza tym na przykład lokowanie autostrad na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie są również, nie powinno się właściwie, powinno się lokalnych ludzi wysłuchać, czy w danym terenie tą autostradę powinno się pobudować, ponieważ ma to również potem ujemny wpływ na rolników na przykład miejscowych, którzy potem nie mają możliwości dojechania do swoich pól. Niekontrolowany również rozwój masowej turystyki to jest też przyczyna niszczenia tych obszarów tych chronionych. No i jeżeli chodzi teraz o te pytania, które tutaj od innych chciałbym posłuchać i w miarę możliwości chciałbym odpowiedzieć.
Drodzy Państwo, mamy czasu niewiele, 5 minut, ale może jeden telefon, drugi zobaczymy, odbierzemy. Przypomnę nasze numery telefonów do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa to 56 655 23 56 telefonia komórkowa 536 600 i 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 i już odbieramy pierwszy telefon. Halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Łodzi.
Witamy, panie Ryszardzie, bardzo proszę.
Ja mam taką tu uwagę, że głównym wrogiem ptaków to jest zarząd gospodarki wodnej. Wyjaśnię, o co chodzi. Więc urządza konkursy na takich małych jeziorkach do 5 hektarów. W wyniku takiego konkursu dzierżawca duże nakłady wnosi i wtedy te ptaki mu są po prostu szkodliwe. Stara się niszczyć je wszelkimi sposobami. Czaple, tam inne ptaki, no po prostu się wystrzeliwuje ukradkiem. Urząd Gospodarki Wodnej nie powinien w ogóle dawać w dzierżawę takich jeziorek do 5 hektarów, pozostawić je tak, jak były. I tam te ptaki byłyby nieniszczone i one by miały wtedy rację bytu. Tyle chciałem.
No tak, powiedzieć. Takie gospodarskie spojrzenie. Bardzo dziękuję panu. Panie Ryszardzie, czy jakieś słowo na ten temat? Bardzo proszę.
Jest możliwość zwrócenia się, jest łamane prawo. To jest taka instytucja, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. To jest ta instytucja unijna, jeżeli współfinansuje inwestycje niezgodną z prawem, to wtedy rzecznik może przeprowadzić dochodzenie i jeżeli stwierdzi przypadek niewłaściwego administrowania, to informuje o tym daną instytucję, która dokonała uchybienia w stosowaniu prawa Unii Europejskiej. I wtedy są możliwości wyegzekwowania niewłaściwego postępowania. Jeżeli chcemy wziąć całkowicie sprawy w swoje ręce i mamy pewność co do złamania prawa naszego krajowego, to powinni o tym fakcie poinformować policję lub prokuraturę. Jeżeli złamania prawa dopuścił się organ administracji publicznej, to poprzez wydanie niewłaściwej decyzji, to obywatel, którego taka decyzja dotyczy, ma prawo skorzystania właśnie z możliwości odwołania się od takiej decyzji do organu administracji. Nie? I tego. I także mamy możliwość egzekwowania tego prawa, które jest obowiązujące, ponieważ należymy do Unii i te prawa musimy przestrzegać. Także
to może nie tyle chodziło tak
ingerencji osobiście.
To może nie tyle chodziło o łamanie prawa formalnie, tak zrozumiałem słuchacza naszego, co tak myślę, że formalnie tam jest wszystko w porządku, ale w praktyce potem takie są skutki aplikowania tego prawa według litery prawa zgodne, wszystko jest, ale w praktyce potem tak to skutkuje, jak tutaj mówił pan, że takie są potem właśnie efekty tego, że te ptaki się wybija, bo niszczą hodowlę ryb na tych małych akwenach. Ale to takie, no życie jest bogatsze niż przepisy prawa.
To znaczy, bym powiedział, że w naszym kraju, jeżeli chodzi o organizacje proekologiczne, one są dosyć prężne. Tych organizacji w naszym kraju jest dużo, bo tam jest chyba ze 40 w sumie. I w miarę powiedzmy możliwości tutaj nie ma takich radykalnych jakichś łamania prawa. Na przykład jeżeli chodzi o zachodnie kraje, to no, tutaj jesteśmy w wielu wypadkach wzorem. Oni podziwiają. Ja tutaj miałem wycieczki też.
Halo, panie Ryszardzie, przepraszam bardzo.
Przyglądali się Bocianowi Czarnemu, na przykład, czy Rybołowowi, to lornetę go od oczu nie mogli oderwać. Tak byli zafascynowani naszą przyrodą.
I tym takim akcentem optymistycznym chyba zakończymy nasze spotkanie, bo już jest minuta po 11:00. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem dzisiaj w poradach ekologa był pan Ryszard Kaczmarek, leśnik, pszczelarz. I mówiliśmy na temat programu Natura 2000.